Radiowy Poradnik Medialny.
Daniel Wojciechowski, dzień dobry w Radiowym Poradniku Medialnym w sobotni poranek. Moim gościem jest Sławomir Kirdzik, specjalista od spraw związanych z dezinformacją. Kolektyw De Facto. To kilka słów może najpierw o organizacji, którą pan reprezentuje.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Kolektyw De Facto jest to na ten moment nieformalna grupa, którą wspólnie z kilkoma osobami z Gdańska i okolic powołaliśmy w celu odpowiedzenia na problem rosnącej dezinformacji przede wszystkim w mediach społecznościowych. W naszych działaniach my chcemy się skupiać przede wszystkim na analizie zjawiska oraz obserwowaniu tego, czym tak naprawdę jest ta dezinformacja, z którą mierzymy się dzisiaj. Przede wszystkim właśnie w mediach społecznościowych, które są w tym momencie głównym kanałem transmisyjnym, jeżeli chodzi o dezinformację, która trafia do nas bezpośrednio, ale również edukację, ponieważ wierzymy, że jako społeczeństwo mamy możliwość nie tyle odpowiadania na dezinformację, co uodpornienia się na nią przez rozumienie, czym jest to zjawisko, przez rozumienie jego mechanizmów i posiadanie świadomości na temat tego, w jaki sposób my możemy na to reagować, w jaki sposób my możemy się przed tym ustrzec, w jaki sposób możemy weryfikować rzetelność informacji, które otrzymujemy. Więc skupiamy się tutaj na zagadnieniu edukacji medialnej, które my postrzegamy jako istotne w przeciwdziałaniu dezinformacji w Polsce.
Dezinformacja w naszej przestrzeni medialnej, mediów społecznościowych, takiej codziennej, to już rzecz, której nie jesteśmy w stanie usunąć. To zerknijmy teraz na dezinformację obecnie. Jesteśmy już po wyborach. Co teraz mamy na tapecie? Jakie są pola dezinformacji obecnie?
Dezinformacja wydawać by się mogło, że dotyczy tylko i wyłącznie zagadnień politycznych, jednak nie do końca jest to prawdą. Z dezinformacją jako z celowym rozpowszechnianiem informacji nieprawdziwych możemy się spotkać na przeróżnych obszarach, na przeróżnych płaszczyznach, w różnych miejscach i w różnych kanałach. Jeżeli chodzi o samą dezinformację polityczną, na państwa antenie miałem możliwość powiedzenia paru słów o tym przed drugą turą wyborów prezydenckich i wspomniałem tam, że bardzo często dezinformacja jest wykorzystywana do tak zwanego budowania kapitału politycznego, czyli do skupiania uwagi odbiorców i w tym kontekście potencjalnych wyborców na określonych narracjach. Z bardzo podobnym zjawiskiem mamy miejsce również dzisiaj. Z tym, że ta dynamika, ona się bardzo mocno zmieniła i bardzo mocno skupiła się wokół tematów, które wcześniej nie do końca wybrzmiewały, jednak zaraz po wyborach w przestrzeni zarówno medialnej, jak również w mediach społecznościowych zaczęło pojawiać się bardzo dużo informacji, na przykład o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, nawiązując cały czas do zjawiska kryzysu migracyjnego, z którym aktualnie się mierzymy właśnie na tym obszarze.
Zaczęło... To przed wyborami gdzieś tam
to jeszcze było przed
ucichło,
wyborami.
Tak ucichło sobie tak przed wyborami, prawda? A po wyborach to wróciło ze zdwojoną siłą, mam takie wrażenie.
To prawda. Moim zdaniem przyczyną tego jest to, że problem ten nie został w odpowiedni sposób przedstawiony i wyjaśniony, czym tak naprawdę jest zagrożenie związane z migracją, jeżeli chodzi o granicę polsko-białoruską, ale również białorusko-litewską, białorusko-łotewską, ponieważ ten problem nie dotyczy tylko i wyłącznie Polski, dotyczy krajów członkowskich Unii Europejskiej, graniczących z Białorusią, graniczących z Rosją, które również są ofiarami, padają ofiarą tak zwanych ataków kognitywnych, które w ramach których ten kontrolowany przepływ migrantów jest również częścią tego. Jednakże w Polsce na ten temat mówiło się stosunkowo mało w kontekście wyjaśniania tego, czym tak naprawdę ta migracja jest. To niestety stworzyło pole do pojawienia się narracji, z którą mamy do czynienia dzisiaj, o możliwym zagrożeniu migracją na granicy polsko-niemieckiej. Pojawia się bardzo dużo informacji, nie do końca sprawdzonych, nie do końca możliwych w ogóle do zweryfikowania, na temat tak zwanych przerzutów migrantów przez niemieckie służby. To jest hasło, które pojawia się bardzo często, które bardzo często rezonuje różnego rodzaju inicjatywy oddolne, jak również kreowane przez różne ugrupowania polityczne w związku z tym się pojawiają, które rzekomo mają na ten problem odpowiedzieć. I to działa troszeczkę na tej zasadzie, że my do końca nie wiemy, czy faktycznie takie przerzuty są, czy nie. Jeżeli zastanowimy się w sposób racjonalny, zweryfikujemy dane, no to zdamy sobie sprawę, że no taka sytuacja no nie do końca ma miejsce. Jednak w przestrzeni mediów społecznościowych przede wszystkim, i o tym też za chwilę powiem troszeczkę więcej, zaczęły pojawiać się różnego rodzaju zdjęcia, różnego rodzaju nagrania, które rzekomo mają dokumentować takie zjawiska. Problem tylko polega na tym, że takie materiały wideo, one bardzo często są wyrwane z kontekstu. Przedstawiają na przykład osoby o innym kolorze skóry na przykład, które przekraczają most w Słubicach i może to być zdjęcie powiedzmy sprzed kilku lat osób, które na przykład sfotografowały się na tym moście. Jedną taką sytuację zaobserwowałem. Są również nagrania, które rzekomo mają dokumentować, że niemieckie służby, które przerzucają przez naszą granicę tak zwanych uchodźców, nie wiemy do końca kim są osoby, które miałyby w ten sposób być przerzucane, jednak w szerokim mainstreamie tak zwanym, zaczęło się używać właśnie tego określenia, gdzie nie mamy możliwości zweryfikowania, czy opis tego nagrania jest zgodny z prawdą, ponieważ na przykład nagranie jest zrobione w nocy. Na nagraniu nie widzimy tak naprawdę, co się dzieje. Widzimy być może jakiś radiowóz, osoby wysiadające z tego radiowozu i dopisaną informację na temat tego, co tam się wydarzyło, co nie do końca musi być zgodne z prawdą. I te narracje, które są również podsycane przez algorytmy mediów społecznościowych, to jest główna i dominująca narracja w tym momencie, z którą mamy do czynienia po wyborach. I kolejną rzeczą, którą ja obserwuję na przykład, jest wzmożona aktywność różnego rodzaju kont w mediach społecznościowych, przede wszystkim na platformach takich jak Instagram oraz jak TikTok, które prawdopodobnie powstawały w ostatnim czasie. Czyli są to konta, które były tworzone w określonym celu, które mają na celu podawanie dalej bądź udostępnianie treści, które jeszcze bardziej wzmagają naszą złość, przede wszystkim w temacie migracji, ale to jest tylko jeden z tematów, które się tam pojawiają, ponieważ ponownie wraca do nas temat paktu migracyjnego. Temat, który już przed wyborami powodował pewną gorączkę i ogromne dyskusje dotyczące realnych konsekwencji dla Polski z tak zwanymi realokacjami migrantów w ramach paktu migracyjnego, temat, który jest z nami mniej więcej od 22 lub 23 roku. Jednak jest bardzo często wskazywany jako odebranie nam pewnej suwerenności, jako odebranie nam podmiotowości niezależnemu państwu członkowskiemu Unii Europejskiej, które ma prawo do podejmowania samodzielnych i suwerennych decyzji. Bardzo często wskazuje się to jako narzucanie nam polityki już nawet nie tylko z Brukseli, co z Berlina. Bardzo często pojawia się narracja antyniemiecka, mówiąca o tym, że Niemcy tak naprawdę dążą do kolonizacji nas jako kraju i nas jako społeczeństwa, na przykład żeby lokować tutaj swój kapitał, na przykład żeby czerpać korzyści z wyzysku społeczeństwa polskiego przez budowanie na przykład fabryk z zaniżonym wynagrodzeniem. To jest kolejna kwestia, która bardzo mocno się pojawia i która bardzo mocno, odnoszę wrażenie, rezonuje.
To brzmi naprawdę silnie dezinformacyjnie, brzmi bardzo propagandowo.
Ja wrócę do tego, czym tak naprawdę jest dezinformacja i w ogóle jaki jest jej cel, bo to pozwoli
właśnie
nam
i kto
zrozumieć,
i komu na
co
tym
się
zależy.
Dzieje i komu w ogóle zależy na tym. Komu zależy na tym, to jest bardzo szerokie pytanie, bo będziemy mogli zrobić sobie listę tak naprawdę instytucji, organizacji, osób, nie wiem jak to określić, którym może zależeć na podsycaniu dezinformacji, ale odwróćmy troszeczkę całą tę historię i zacznijmy od tego, dlaczego się dezinformuje, po co się dezinformuje. Założeniem dezinformacji jako takiej jest osiągnięcie pewnych korzyści, korzyści na przykład politycznych, korzyści społecznych czy korzyści ekonomicznych. Głównym narzędziem dezinformacji w tym przypadku jest panika, jest strach i są wszelkie emocje, które są z tym powiązane, które mają wyłączyć nasze racjonalne myślenie. Odnosząc się jeszcze do tematu migracji, jest to temat naprawdę silnie polaryzujący i właśnie to jest słowo klucz, polaryzujący. Temat wzbudzający silne emocje w społeczeństwie, który może oddziaływać na mnie, który może oddziaływać na pana redaktora czy osoby z naszego otoczenia. Wzbudzanie strachu, jednej z najprostszych emocji, jest jednym z podstawowych elementów budowania sobie poparcia w tym przypadku, czy budowania sprzeciwu wobec czegoś. Odniosę się do pewnego raportu Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich i Białoruskich w Polsce, który był opublikowany w styczniu tego roku jednym z głównych celów narracji dezinformujących z Rosji jest na przykład podważanie legitymizacji instytucji państwowych, czyli że wskazywanie, że te instytucje państwowe nie działają, nie wykonują swojej pracy. Dodatkowo jednym z takich elementów jest tworzenie takiego poczucia, że nieustannie coś nam zagraża. Cały czas jesteśmy w atmosferze zagrożenia przed czymś, co nam może zagrozić, co nam może zaszkodzić, co w konsekwencji odbierze nam suwerenność.
I to się udaje.
Problem polega na tym, że jako społeczeństwo my otrzymujemy bardzo dużo negatywnych komunikatów o różnych rzeczach, które się dzieją na przykład na granicy czy polsko-niemieckiej, czy już w tym momencie wracając na granicy polsko-białoruskiej. Cały czas jesteśmy zasypywani informacjami o działaniach zbrojnych Rosji przeciwko Ukrainie na przykład. To wszystko to są informacje, które nawet jeżeli byśmy uważali, że tak nie jest, to wzbudzają w nas pewne obawy dotyczące tego, co tak naprawdę może się z nami stać w przyszłości. I tutaj odniosę się troszeczkę do tematu marketingu, bo marketing sam w sobie opiera się przede wszystkim na zasadzie tego, że musi odpowiedzieć na jakiś problem. Celem marketingu jest sprzedaż produktu bądź usługi w takiej czy innej formie. I dąży się do sprzedaży tego produktu lub usługi przez wskazanie, że dany produkt lub usługa jest odpowiedzią na problem. A co, jeżeli nie ma problemu, no to trzeba go wykreować. I dokładnie tak samo działa z dezinformacją. Pewne informacje, które my otrzymujemy, którymi jesteśmy zasypywani w mediach społecznościowych, one mają zwrócić naszą uwagę na coś, na co my dotychczas uwagi nie zwracaliśmy, na przykład na problem migracji, na to, że Polska jest teraz zalewana przez uchodźców, tematy, którymi my byśmy jeszcze kilka miesięcy temu się nie zajmowali. I podczas gdy wątpliwym jest stwierdzenie, że ulice polskich miast w tym momencie zalewają uchodźcy, a takie narracje jednak bardzo często widzę, o tyle no my właśnie tego nie widzimy. Ale znacznie łatwiej jest nam w to uwierzyć z uwagi na to, że już jesteśmy nastawieni na to, że coś nam zagraża.
Bo za chwilę okaże się, że pełno uchodźców.
Dokładnie.
Niebezpiecznych, strasznych, o innym kolorze skóry i tak dalej, dokładnie. I tak dalej. Takie komunikaty słyszymy. Pojawi się na naszych miastach i będą koczować na ulicach, etc., etc., etc. Tak to właśnie działa.
Dokładnie. Problem polega na tym, że to jest takie tworzenie takiego złudnego poczucia zagrożenia, bo my nie mówimy o faktycznym zagrożeniu być może w tym momencie, ale mówimy o takim złudnym poczuciu, że my nie chcemy, żeby było tak jak na Zachodzie. To jest coś, co się pojawia bardzo często. Co oznacza na Zachodzie? Bardzo często pojawiają się w mediach społecznościowych i to zaczęło się pojawiać mniej więcej rok, półtora roku temu. Różnego rodzaju nagrania dokumentujące zamieszki migrantów, nie wiem, na ulicach Sztokholmu, na ulicach Berlina, na ulicach Paryża oraz na ulicach Londynu, które nie do końca miały miejsce. Nagrania, które odnosiły się do zgoła innych wydarzeń, na przykład do protestów robotniczych, które miały miejsce w tych krajach, ale dla osób, które nie posiadają informacji kontekstowej, no były jednoznacznym przedstawieniem tego, że coś się tam złego dzieje i my nie chcemy czegoś takiego u nas.
Jeszcze zanim wrócimy na nasz polski grunt, nie chcemy czegoś takiego u nas, budowane to wszystko jest w atmosferze strachu, to co oglądać, co czytać, jak oglądać, żeby nie zwariować?
Tutaj pojawia się bardzo poważne pytanie o to, w jaki sposób ustrzec się przed dezinformacją i na to nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zawsze będziemy skądś czerpali informacje. Czy są to informacje od naszych znajomych, z naszego najbliższego otoczenia, rodziny, mediów tradycyjnych czy mediów społecznościowych. I jeszcze, bo wydawać by się mogło, że jeżeli mamy XXI wiek i powszechny dostęp do informacji, no to przecież problem dezinformacji nie powinien występować.
A on właśnie się nasila.
A to działa właśnie w drugą stronę. On się nasila z tego powodu, że dostęp do nowych mediów i do powszechny dostęp do internetu wcale nie ubezpiecza nas przed dezinformacją, wcale nas przed nią nie chroni i wręcz przeciwnie, on wręcz wzmaga zagrożenie, ponieważ wydawać by się mogło, że ja mogę teraz wszystko wyszukać na przykład Wikipedii, co jest też bardzo ciekawym przykładem i zaraz będę wiedział na przykład o jakichś ważnych wydarzeniach, które miały miejsce 2 lata temu, które już zdaniem autorów Wikipedii zostały uznane za takie, że trzeba je opisać, ale autorów Wikipedii. Co to znaczy? Wikipedia to jest serwis tworzony przez społeczność i każdy tak naprawdę może kontrybuować na rzecz treści, które na Wikipedii się pojawiają. A z uwagi na ilość treści tam, weryfikacja informacji, które są tam wprowadzane, nie do końca może być skuteczna. I to jest pierwszy przykład, który pokazuje to, że tak naprawdę my wszyscy jesteśmy współtwórcami treści. Jeszcze 10-15 lat temu, gdy media społecznościowe nie były jeszcze tak rozpowszechnione i nie miały takiego wpływu na nasze życie i nie były tak bardzo obecne wokół nas, tak naprawdę, dostawaliśmy informacje z troszeczkę innych źródeł. Powszechne były jeszcze prasa, powszechne była telewizja, powszechne było radio. Były to takie źródła informacji, które mniej lub bardziej stronniczo przedstawiały pewne informacje, ale jednak te informacje w jakiś sposób zawsze były weryfikowane. Nie było jeszcze wtedy powszechnej debaty na temat dezinformacji, jeżeli chodzi o takie społeczne oddziaływanie.
Może powiem w ten sposób. Fakty zawsze podajemy zgodnie z prawdą.
Dokładnie.
Tych faktów nie naciągamy, więc ktoś może nie zgodzić się z naszą opinią, ale fakt, że się coś zdarzyło, jest niepodważalny i to zmanipulowane nie jest.
I to jest rola mediów. Ale w ostatnich latach bardzo zwłaszcza podczas pandemii COVID-19, i to jest jakiś taki moment kluczowy dla całej debaty o dezinformacji, ponieważ na masową skalę dezinformacja zaczęła rozpowszechniać się właśnie wtedy od narracji do kwestionujących pandemię, od różnych grup radykalnych, które kwestionowały pandemię. Zaczęły się wtedy upowszechniać tak zwane media alternatywne oraz nowe media. Media alternatywne i nowe media, czyli tak naprawdę wykorzystanie platform społecznościowych do rozpowszechniania treści, które są tworzone w cudzysłowie chałupniczo. Czyli dajmy na to ja, zajmuję się tematem dezinformacji. Robię to zawodowo, robię to aktywistycznie, robię to społecznie, ponieważ widzę w tym cel. I podejmuję decyzję o tym, że chcę nagrać podcast. I decyduję się, że będzie on miał określoną formę, będę zapraszał określonych gości i ja również włączam się w to. I ja mogę na przykład mówić w oparciu o rzetelne źródła, ale tak samo może przeciętny Kowalski, który podejmie decyzję, że również chce, nie wiem, nagrywać filmy i komentować wydarzenia polityczne, niezależnie od tego, czy posiada odpowiednią wiedzę, czy posiada świadomość całego zagadnienia, ale i tak podejmuje decyzję, że będzie to robił. I ta demokratyzacja przestrzeni medialnej doprowadziła do tego, że każdy może te treści tworzyć, w związku z czym nawet osoby, których z założenia celem jest przekazanie określonej narracji, czy podsycanie właśnie tego poczucia zagrożenia przez narrację dezinformujące, o czym powiedziałem przed chwilą, chce tworzyć treści, ma do tego pełne prawo. I oczywiście są regulaminy takich platform, ale bardzo często te regulaminy są tak ogólne, że takie zagadnienia jak właśnie dezinformowanie no nie podchodzą pod żaden z punktów na przykład, tak? Ponieważ jakby każdy ma prawo do tworzenia treści, każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii, w związku z czym nawet jeżeli ta opinia nie ma poparcia w faktach, to dalej jest czyjaś opinia i tak może być uznawana. I to niestety powoduje, że w niektórych przypadkach no my nie mamy możliwości tak naprawdę odfiltrowania tego, bo na przykład na YouTubie możemy trafić na film autora, którego lubimy, który ma jakąś opinię i nagle w sugestiach pojawi nam się film, który przedstawia totalnie inną narrację i my nie mamy na to absolutnie wpływu. I w taki sposób działają algorytmy takich platform, że z jednej strony sugerują nam treści, które są dla nas odpowiednie, bazujące na naszych zainteresowaniach, wyświetlanych filmach, treściach i wielu innych czynnikach, ale również często sugeruje coś sprzecznego, żeby oficjalnie, jak to się mówi, poszerzać nasze horyzonty, jednak nie zawsze to tak działa. Inną kwestią jest właśnie ta algorytmizacja, która przyczynia się do powstawania baniek informacyjnych, że my, korzystając z mediów społecznościowych, najczęściej właśnie otrzymujemy treści bardzo pod nas skrojone.
I to, nie... to oglądamy to, co oglądamy zwykle.
Dokładnie. I to niestety tworzy ogromne pole do oddziaływania dezinformacji z uwagi na to, że jeżeli w pewnym momencie nasz algorytm zauważy, że interesują nas treści bardziej radykalne, bardziej nastawione na konkretną stronę, na przykład sceny politycznej, to z czasem będziemy dostawać coraz bardziej radykalne treści, które tylko będą wzbudzały naszą złość, a o złości już dzisiaj powiedziałem, że jest to ta podstawowa emocja.
To na sam koniec, bo nasz czas ucieka. Można byłoby o tej dezinformacji tak rozmawiać i rozmawiać. Astronauta polski i króciutka informacja o dezinformacji związanej z naszym polskim astronautą na sam koniec.
Byłem bardzo zdziwiony, gdy zobaczyłem w mediach społecznościowych, to było bodajże na TikToku, filmy, które sugerowały, że nasz astronauta wcale nie poleciał w kosmos. Absolutnie poważnie takie treści się pojawiały i one zbierały grono zwolenników lub botów, które komentowały z aprobatą. ale główne elementy, które tutaj się pojawiały, sugerowały, że Sławosz Uznański-Wiśniewski wcale nie poleciał w kosmos, tylko był na przykład w Los Angeles, w Miami i wszystko, co się działo na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, zostało nagrane na green screenie. I to wszystko zostało w taki sposób przedstawione, żebyśmy my myśleli, że on poleciał w kosmos, ale tak naprawdę nie poleciał. To jest bardzo niepokojące. Ponieważ widzieliśmy nagrania ze startu tej rakiety, widzieliśmy oficjalne komunikaty NASA, widzieliśmy komunikaty polskiej misji kosmicznej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, które dotyczyły tego, co tak naprawdę podczas tej misji dzieje się. Tak naprawdę z godziny na godzinę, z dnia na dzień mieliśmy spotkania online ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, który pokazywał, wykonywał różnego rodzaju eksperymenty na żywo, mówił, jak to jest być w tym kosmosie, gdzie wokół niego działy się różnego rodzaju rzeczy, które... No, potwierdzały, że znajdował się w stanie nieważkości. I tak samo jego reakcja po wyjściu z rakiety wskazywała, że znajdował się w stanie nieważkości przez sam fakt tego, że miał bardzo poważne trudności z chodzeniem, co byłoby niemożliwe, jeżeli na przykład przez 2-3 tygodnie siedziałby po prostu w jednym miejscu.
Ale niektórzy uważają, że lotu nie było.
Ponieważ na jednym z nagrań zauważono żółte opakowanie, które zasugerowano, że jest opakowaniem polskiej musztardy.
O właśnie, ale to już było, można by powiedzieć, bo niektórzy nie wierzą w to, że człowiek wylądował na Księżycu. Dokładnie. I wszystko zostało nagrane. Mam nadzieję, że kilka takich przykładów dało Państwu do myślenia i będą Państwo bardziej świadomi albo ostrożnie podchodzić do informacji. My do tych rozmów o dezinformacji jeszcze powrócimy pewnie nie raz, bo jeszcze trochę rzeczy nam zostało, jak choćby te błagalne posty w mediach społecznościowych, czy cudowne leki na wszystko, które pozwalają nam schudnąć na przykład w tydzień, albo wyleczyć się, to także dziedzina dezinformacji, ale to już w innej audycji o tym porozmawiamy. Moim gościem był Sławomir Kirdzik z kolektywu De Facto. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Daniel Wojciechowski, kłaniam się i do usłyszenia w kolejnym radiowym poradniku medialnym.
Radiowy poradnik medialny.